Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Witam Państwa, nazywam się Witold Tomkiewicz, jestem dyrektorem do spraw edukacji i rozwoju w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Implantoprotetyki Stomatologicznej. Dzisiaj opowiem o implantach, o ich cenach i o rodzajach implantów. Zacznijmy od rodzajów implantów. I tutaj obecnie mamy do czynienia z pewną magią marek, takich jak Nobel, jak Straumann. Ja sam przez 10 lat byłem dyrektorem Nobel Biocare Polska. To było od 1996 do 2006 roku. I czasy zmieniają się, tak jak dokonuje się ewolucja. I co trzeba pamiętać, że jakby magia tych marek, ona miała pewne uzasadnienie. I to uzasadnienie było w kapitale i w możliwościach technologicznych. Te duże, znane marki, one posiadały maszyny, których inni nie posiadali. Know-how to było na samym początku, kapitał, maszyny. I jak ten biznes implantologiczny zaczął rozwijać się, implantologia stała się coraz bardziej powszechna, wtedy do gry dołączali inni gracze. Niemniej jednak bariera wejścia na rynek była dość wysoka, bo potrzeba było dość dużo kapitału, żeby kupić te maszyny, bo one nie były dostępne. To była część tego know-how, które tych dużych kilka koncernów miało. I pamiętam w latach 90., jak z Noblem mieliśmy te komponenty, to wielu lekarzy, implantologów, kiedy zaczęliśmy w Polsce to sprzedawać, oni porównywali to z tymi rzeczami, które używali od innych producentów mniejszych, europejskich, i mówili, że widzą znaczną różnicę w dopasowaniu tych komponentów, w trwałości i ogólnie w funkcjonowaniu tych uzupełnień na implantach. Tak samo w wiertłach i w całym oprzyrządowaniu, które używali do wszczepienia implantu, do mocowania potem tych elementów protetycznych. Także były dość duże różnice wówczas, które oczywiście przekładały się na powodzenie, na sukces tych prac budowanych na implantach. Ale czasy zmieniają się, jest ewolucja. I jak te maszyny były tylko zastrzeżone dla tych, którzy mieli dużo pieniędzy, żeby kupić te maszyny, tak zwane CNC, to czasy zmieniły się tak, że te maszyny zaczęły być wynajmowane. Między innymi przez tych wielkich producentów, bo po prostu nie potrzebowali tych maszyn używać cały czas, a potrzebowali utrzymywać zatrudnienie ludzi w tych fabrykach, więc podnajmywali się innym producentom. Ja pamiętam, rozmawiałem z jednym z kolegów z Niemców, który pracował w dużym koncernie, potem sam zaczął produkować swoją linię implantów i powiedział mi wprost, że dostęp do tych obrabiarek wysokoprecyzyjnych jest bardzo łatwy. Jeden dzień płaci się za przeprogramowanie obrabiarki na konkretny design implantu i tych elementów protetycznych, które chce się zrobić. A potem ta maszyna produkuje setki tych komponentów i wtedy nie trzeba kupować tej maszyny, żeby mieć precyzyjne te elementy. I jakby teraz nie ma zbyt wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o dopasowanie, o precyzję tych elementów pomiędzy tymi wielkimi graczami, którzy istnieją od 30 lat na rynku, takich na przykład jak Straumann, jak Nobel, czy te firmy, które wchodzą w skład innych koncernów jak Dentsply, czy mniejszymi graczami, tymi uczestnikami tego biznesu, tego rynku implantologicznego. Niemniej jednak te ceny wysokie, które miały te wielkie korporacje, one się utrzymują, przynajmniej oficjalnie. Także to jest ta różnica i ta magia marek, ona może nie tak bardzo już dotyczy tej samej doskonałości tych produktów, bo większość tych produktów dostępnych jest dość doskonała i precyzyjna, co ta różnica konkurencyjna dotyczy bardziej serwisu. Serwisu dla stomatologów, czyli pomoc w edukacji, w zdobywaniu przez nich wiedzy i umiejętności, również w dostarczaniu tych komponentów na czas.
Są te komponenty.
Jeżeli mówimy o komponentach, to implant to jest śrubka, którą wkręca się w kość. I po okresie wgojenia tego implantu trzeba na tej śrubce zamontować koronę albo korony. Mosty to są połączone korony, czyli połączonych kilka zębów razem. I to się robi wtedy, jak kość jest słabsza, żeby ta konstrukcja była bardziej trwała, albo jak uzupełniamy cały łuk zębowy w szczęce albo w żuchwie, albo znaczną część tego łuku. Więc do implantu przykręca się tak zwany łącznik, po angielsku to się nazywa abutment, i on może być albo tytanowy, albo może być cyrkonowy, czyli biały. I na ten łącznik cementuje się albo przykręca się tą białą koronę, ten biały ząb, który widzimy, który wyłania się z dziąsła. Więc te elementy, one muszą być dopasowane do siebie. Muszą być dopasowane, żeby tam pomiędzy te elementy nie dostawały się bakterie, żeby one tam się nie rozmnażały i żeby nam nie niszczyły kości, w której osadzony jest implant. I zestaw tych komponentów, czyli tego implantu, tych śrub o różnej długości, o różnej średnicy, niekiedy o różnym kształcie, plus te elementy protetyczne, które montuje się do tego implantu, jak również elementy pośrednie, które wykorzystuje się w gabinecie implantologicznym do robienia tak zwanych wycisków i potem laboratorium wykorzystuje swoje elementy do budowania koron na te implanty, to nazywamy systemem implantologicznym. I teraz ceny tych systemów, tych komponentów do gabinetów implantologicznych, one różnią się, ale nie różnią się aż tak bardzo, jak to było 10 czy 15 lat temu, bo wtedy różnice były znaczne. Te systemy premium tak zwane, one kosztowały niekiedy dwu- albo trzykrotnie tyle, co te systemy tańsze. Dzisiaj można powiedzieć, że ogólnie te komponenty, tak jak dużo rzeczy, które na początku były produktami ekskluzywnymi, a z czasem stały się produktami tak zwanymi commodity products, czyli ogólnie dostępnymi i ogólnie stosowanymi, bo ta implantologia jest już powszechna. Mnóstwo gabinetów dentystycznych robi implanty. Ta różnica jest niewielka w cenie tych komponentów. Natomiast to, co płaci pacjent, to już jest cena, jaką gabinet, jaką klinika, implantolog daje dla pacjenta. Bo trzeba pamiętać, że oprócz tego, że są te elementy, no to liczy się też ten tak zwany know-how. To jak taka anegdota o tym wbiciu gwoździa w ścianę, kiedy to trzeba było zamontować obraz i przyszedł fachowiec i popatrzył na tą ścianę i wziął młotek, gwoździa wbił i zażyczył sobie 100 zł i wtedy zdziwiony właściciel tego mieszkania mówi, jak pan mógł za wbicie takiego gwoździa zażyczyć aż tyle pieniędzy? A on powiedział, wie pan, bo ja wiedziałem, jaki gwóźdź i gdzie ten gwóźdź wbić. A tutaj mamy do czynienia z organizmem ludzkim i to jest ten know-how, który dentyści nabywają przez lata studiów. Nabywają taką wiedzę ogólną, a potem ci implantolodzy, oni cały czas się uczą. Oni jeżdżą na kongresy międzynarodowe, a to nie są tanie imprezy. Też idą na szkolenia praktyczne i oni to stosują, bo wiedzieć, jaki implant i gdzie go wszczepić, a niekiedy gdzie go nie wszczepić. Dodatkowo, żeby mieć do tego odpowiednie narzędzia obrazowania, takie jak rentgeny panoramiczne, czy teraz coraz częściej stosowane i niekiedy nawet obowiązkowe przy wszczepieniach w dolnym odcinku albo przy brakach kości, tak zwana tomografia dentystyczna komputerowa. To staje się standardem, więc ten cały warsztat i ten cały know-how, pacjent nie zdaje sobie niekiedy sprawy z tych kosztów i z tego całego backgroundu, powiedzmy tej infrastruktury gabinetu stomatologicznego. Pacjent przychodzi, nawet taki zabieg szczepienia kilku implantów może trwać powiedzmy półtorej, dwie godziny, wychodzi i nagle ma płacić kilka tysięcy złotych. Ale mało kto zdaje sobie sprawę, ile czasu ten stomatolog musi spędzić wcześniej, żeby wziąć to CT, czyli tą tomografię komputerową, która została zrobiona, w komputerze zaprojektować te implanty, gdzie one mogą być wszczepione, pod jakim kątem, ile tych implantów ma być wszczepionych. Potem to całe oprzyrządowanie, które widzimy, to wszystko kosztuje asysta, lekarz asystujący czy asystentki. To wszystko dużo kosztuje, jak również kosztuje zdobycie tej wiedzy i również te osoby, one mają poczucie własnej wartości, mogą porównać się z kolegami w kraju czy za granicą i dają odpowiednią cenę na swoje usługi. Są tacy, którzy wystawiają sobie standardy dosyć wysoko, stosują drogie materiały po to, żeby te prace wyglądały bardzo estetycznie. No generalnie to w stomatologii, w implantologii teraz jest tak jak w każdej powiedzmy innej branży konsumenckiej, że mamy produkty bardzo drogie, mamy produkty drogie i mamy produkty tańsze. Proszę Państwa, jeżeli cena jest głównym motywatorem dla nas do wyboru gabinetu, bo tak może być, bo może być, że mamy ograniczone środki finansowe, a chcemy mieć uzupełnienie na implantach. I wtedy dzwonimy i wybieramy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli jeden gabinet za wszczepienie implantu bierze 3,5 tysiąca, a drugi bierze 1500 zł, żaden z tych gabinetów nie dokłada. Trzeba sobie zdawać sprawę, że wśród dentystów, tak jak w każdej innej grupie zawodowej, są ludzie z różnym poczuciem tak zwanej uczciwości. I niekiedy sprytnie, w cudzysłowie, kalkulują ceny tak, żeby zwabić klienta. Ja pamiętam te czasy początków implantologii w Polsce, kiedy były gabinety dentystyczne, które nie robiły implantów, a ogłaszały się, że robią implanty po to, żeby zwabić pacjenta z finansami, po czym odgrywane było troszkę teatru do pacjenta i wniosek, że pacjent nie ma warunków na wszczepienie implantów, ale że zrobimy tradycyjną protetykę na bardzo wysokim poziomie. No i ten pacjent najczęściej tam zostawał. Dzisiaj stosuje się niekiedy inne triki, na przykład, że podaje się cena implantu 950 zł, ale jak pacjent przyjdzie na miejsce, to wtedy dowiaduje się, że owszem, jest cena implantu 950, ale wszczepienie implantu kosztuje następne 950 zł, a do tego jeszcze znieczulenie kosztuje dodatkowo i potem wizyta odsłonięcia tego implantu kosztuje i zdjęcie radiologiczne kosztuje dodatkowo. Także są różne, ktoś powiedziałby, nieczyste czy niejasne zagrywki. Pacjent, dzwoniąc do gabinetu, powinien pytać, co dana cena zawiera, ale nigdy nie uzyska się pełnej informacji na telefonie. Trzeba po prostu odwiedzić, trzeba porozmawiać z ludźmi i dowiedzieć się na miejscu. Często warto zapytać znajomych, którzy mieli wszczepione implanty i którzy mogą polecić odpowiednią klinikę dentystyczną, odpowiedniego implantologa.
Partnerem podcastu jest IRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Takie referencje również najczęściej te gabinety implantologiczne podają, że stąd mają najwięcej pacjentów, właśnie nie tyle co z reklam, co z rekomendowania przez innych pacjentów. Teraz też pytanie jest, jak szukać, jeżeli się nie ma znajomych, którzy mieli robione implanty, to gdzie znaleźć tych implantologów, którzy mogą mieć być bardziej fachowi. I teraz wiadomo, w internecie ten jest wyżej, kto robi reklamę od dłuższego czasu i ma na to pieniądze. a nie zawsze świadczy to o dużej fachowości tych klinicystów. Dlatego też nasze stowarzyszenie prowadzi rejestr implantologów certyfikowanych i to są osoby, które odbywają kursy, które uczestniczą w sympozjach i które w końcu zdają egzaminy. Także to może być jedna ze ścieżek znalezienia fachowej osoby, której można poddać się zabiegowi wszczepienia implantów, a potem przede wszystkim odbudowania na tych implantach ładnego uśmiechu. Teraz wracając jeszcze do rodzajów implantów. Jak wybieramy te implanty, to kierujemy się renomą kliniki, też tą renomą, czy jak ja wspomniałem, pewną magią nazwy, marki, firmy, która dzisiaj już tak bardzo nie odzwierciedla tej wielkiej różnicy pomiędzy wielkim, starym brandem, a nowszym brandem. I teraz, co jest najważniejsze w rodzaju implantu i w implantach? Co oczekujemy od implantu? Ponieważ jego nie widać, on jest schowany i powinien zostać schowany. Na nim mocowane są zęby, korony, ten uśmiech. Oczekujemy, żeby ten implant trwał wiecznie, żeby on wiecznie funkcjonował. I teraz ciekawa rzecz jest, tutaj chwilę opowiem o powierzchniach implantów, co jest stosunkowo dość istotne. Jak Brennemark wszczepiał swoje implanty od lat 60. i potem te różne w świecie ośrodki uniwersyteckie w latach 70. i 80. wszczepiały, szkoliły, rozpowszechniały. Te implanty do roku około 2000, większość z nich, ogromna, miała tak zwaną powierzchnię maszynową. Ta nazwa powierzchnia maszynowa wzięła się stąd, że jak do maszyny, która robi, frezuje implant z pręta tytanowego, włoży się ten pręt, to ta maszyna zrobi nam tą śrubkę i powierzchnia tej śrubki po oczyszczeniu została nazwana tak zwaną powierzchnią maszynową i ona jest nie gładka, nie wypolerowana, ale nie jest bardzo szorstka. Około roku, przed rokiem 2000 pojawiły się i publikacje i pewne stypulacje, że powierzchnia szorstka sprzyja szybszej integracji implantu z kością. I wtedy wszystkie firmy, żeby uczestniczące w tym wyścigu konkurencyjnym, ponieważ był jeden czy dwóch liderów, które tę powierzchnię szorstką miały, i wszystkie firmy zaczęły robić tę powierzchnię bardziej szorstką od powierzchni maszynowej poprzez tak zwane piaskowanie, czyli jakby bombardowanie powierzchni implantu ziarnami piasku. Wtedy robiły się takie wgniecenia i potem dodatkowo jeszcze przez wytrawianie w kwasach i wtedy w tych wgnieceniach robiły się jeszcze mikro takie dolinki i takie szczyty. I nawet są pewne wskaźniki określające szorstkość, to się mówi takie SA value, wartość SA, określająca szorstkość danego implantu. I wtedy od roku 2000 był ogromny entuzjazm do tych implantów szorstkich i wszczepiało się je i wszystko było ok, ale po kilku latach zaczęły być słyszalne głosy dosyć znanych klinicystów, którzy obserwowali przy tych implantach szorstkich coś, czego nie obserwowali wcześniej, przez kilkanaście lat przy tych starych implantach tak zwanych maszynowych. Otóż, jeżeli te starsze implanty maszynowe ulegały odsłonięciu, na przykład obnażał się jeden albo dwa gwinty, powiedzmy milimetr, półtora milimetra, co mogło zdarzyć się u pacjentów z różnych powodów, z braku higieny albo ze słabszej predyspozycji. Dawniej mówiło się, że implant przez ciało, przez organizm ludzki nie jest postrzegany jako ciało obce. To się zmieniło kilka lat temu, kiedy między innymi Thomas Albrechtson, który współpracował blisko z Brennemarkiem, specjalista od powierzchni, on przyznał, że oni tak uważali dlatego, że w zdjęciach histologicznych nie widzieli komórek charakterystycznych dla reakcji organizmu odrzucającej ciało obce. Te komórki tam były, tylko oni nie wiedzieli, jak one wyglądają, Albrechtson przyznał. I teraz mówi się, że implant oczywiście jest ciałem obcym, natomiast organizm go toleruje i istnieje dynamiczna równowaga, stan dynamicznego ekwilibrium pomiędzy odrzutem a przyjęciem, pomiędzy degradacją, jakby rozpuszczaniem kości, a kościotworzeniem. To wszystko jest dynamiczne. Te zagadnienia powierzchni, czy powierzchnia szorstka, maszynowa, które są istotne, czy powiedziałbym nawet najbardziej istotne dla samego pacjenta, jeśli chodzi o sukces wieloletni, omówimy w innym odcinku. Natomiast wracając do samego terminu rodzaje implantów, to jest istotne dla samych implantologów, dla samych dentystów, dlatego że mamy różne rodzaje, jeżeli chodzi o kształt, bo mogą być bardziej cylindryczne, bardziej stożkowe. Jedne są lepsze w kości rzadkiej, w kości szczęki, inne mogą być lepsze w kości zbitej żuchwy. Średnice i długości to wszystko są narzędzia, i to jest ten know-how implantologa, stomatologa. Także to dla pacjenta nie ma znaczenia. Co dla pacjenta ma znaczenie, na pewno to jest cena. I tutaj wracamy do tego tematu, dlaczego niekiedy jest reklama, że implant kosztuje 1500 zł albo 950 zł, a niekiedy 3500 zł za wszczepienie implantu i na przykład 2500 za koronę. Czym pacjent, z jaką wiedzą powinien wyjść z gabinetu stomatologicznego, implantologicznego po konsultacji? Trzeba dokładnie wypytać na konsultacji, ile będzie wizyt i kiedy i ile będzie płacił i ile będzie kosztowało całe leczenie. Dlaczego to jest istotne? Zwykle zaczyna się od konsultacji, od zdjęcia tomograficznego, potem jest wszczepienie implantu, potem jest odsłonięcie implantu, założenie zwykle śrub gojących, potem są następne etapy protetyczne, a może być ich dwa albo trzy i to jest przymiarka tych prac, zrobienie wycisków i wtedy istotne jest, ile jest tych wizyt i czy czasami nie płaci się za każdą wizytę. I wtedy musicie Państwo żądać od stomatologa, od implantologa na konsultacji, żeby on Wam dokładnie te etapy opisał, wyjaśnił, żeby to też było zawarte w tym porozumieniu, w tej umowie, którą podpisujecie, żeby nie dochodziło później do spraw spornych, do braku zrozumienia i do złej interpretacji tych kwestii. Czyli dokładnie wypytać, ile wizyt, czy na każdej wizycie się płaci, ile się płaci i ile będzie kosztowało całe leczenie. To znaczy wszczepienie implantu i osadzenie na tym implancie korony. I potem, czy wizyty kontrolne będą płatne. Wizyty kontrolne są obowiązkowe przy utrzymaniu, przy zachowaniu gwarancji na implant, bo większość gabinetów tak zwane gwarancje daje. I te wizyty trzeba odbywać albo raz na pół roku, a później pewnie raz na rok. Trzeba zjawiać się w gabinecie, trzeba zrobić zdjęcie, żeby skontrolować poziom kości wokół implantu, czy nie dochodzi do zaniku, żeby szybko interweniować, jeżeli taka sytuacja zagrożenia implantu wyniknie. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka pod tytułem Rodzaje i ceny implantów. Bonusem do odcinka jest link do informacji na temat implantów hybrydowych. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.